Ludzie i pieniądze.
Polacy nie chcą polexitu i opowiadają się za pozostaniem w Unii Europejskiej, wynika z najnowszego sondażu. W Gdańsku trwa ogólnopolski szczyt energetyczny, a w Gdyni ruszyła sprawa budowy nowego Bosmanatu i Centrum Szkoleniowego Żeglarstwa. Jakie to ma znaczenie dla mieszkańców Trójmiasta? Jakie z tego wartości dodane? Na dywaniku pracodawcy z powodu ogólnych żartów z pracy zamieszczanych na prywatnym koncie społecznościowym za i przeciw, między innymi o tym też porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
A na początek wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki składamy wszystkim mamom i przechodzimy do tematów. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu. Polacy zdecydowanie chcą być w Unii Europejskiej, wynika z sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu przez Instytut Badań Polster. Opuszczenia Unii chciałoby 21% ankietowanych. No i pytanie do państwa, co najbardziej wpływa na tak wysokie poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej? Ono jakiś czas temu było niższe, teraz wraca, miejmy nadzieję, już do takich poziomów, jakie były wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Przynajmniej ja mam taką nadzieję.
No tak. To
Michał Górski.
Tak, dzięki Bogu, że tak powiem. To poparcie jest ciągle wysokie. Tutaj podano około 71% tak poparcia dla pozostania w Unii Europejskiej. Przeciwników jest około 21%. No ja to odbieram jako taką trochę akcję, powiedziałbym, polityczną, tak, że pewne siły polityczne w Polsce od pewnego czasu lansują taki model polexitu, czyli, no nie będę wymieniał może, ale Konfederacja, ale też PiS w części.
No ja nawet nie wiem, czy siły polityczne, chociaż my o polityce raczej nie rozmawiamy, ale tutaj wtrącę, jednak i Rosjanom, i Amerykanom zależy na osłabieniu Unii Europejskiej, więc myślę, że tutaj trole międzynarodowe też mają swój udział i sztuczna inteligencja, która generuje takie wpisy na mediach społecznościowych.
Dokładnie, ja to też zauważam w swoich mediach społecznościowych. Natomiast no, za pozostanie w Unii jest 71%. Myślę, że dzięki temu, że jednak te kontakty są bardzo silne między Polską a Unią, no jesteśmy w Unii Europejskiej, czyli my z Unią mamy, jesteśmy w Unii, mamy kontakty gospodarcze przede wszystkim. Czyli można powiedzieć tak, że dzisiaj 85% inwestycji biznesowych w Polsce to są inwestycje z Unii Europejskiej, tak? Czyli to olbrzymi kapitał, który ciągle do nas napływa od wielu lat. No te dotacje unijne, które jesteśmy największym beneficjentem w Unii Europejskiej, tych dotacji, cała infrastruktura, można powiedzieć, w Polsce, która powstała w ostatnich 20 latach, większość z nich jest finansowana z pieniędzy Unii Europejskiej. Myślę również, że ta eksport, 3/4 eksportu trafia do Unii Europejskiej, naszych przedsiębiorców. My w instytucji analizujemy sytuację, jak to wygląda w układzie przedsiębiorców. To jest 3/4 eksportu do Unii Europejskiej, co generuje około 3 miliony miejsc pracy. Mm-hmm. Tak? I to jest nie do przecenienia. Oprócz tego dla młodych ludzi przede wszystkim możliwość swobodnego poruszania się, studiowania, możliwość pracy, możliwość zakładania biznesu w Unii Europejskiej generuje potężny impuls pozytywny dla bycia w Unii Europejskiej. Myślę, że mam nadzieję, że tak zostanie, że nie będzie sytuacji takiej jak w Wielkiej Brytanii, tak, że oni jednak zdecydowali się też po namowie paru nawiedzonych polityków, zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej. Dzisiaj gorzko żałują.
I udowodnione były wpływy rosyjskie jeśli chodzi o argumentację antyunijną.
Też nie chciałbym, żeby Polak był głupi przed i po szkodzie, mądry przed i po szkodzie. po szkodzie.
Jasne.
Adam Liszczewski.
Tak, tutaj w ogóle nie ma o czym nawet przekonywać kogokolwiek, jakie są zalety tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego że po 89 roku, gdy otworzyły się bramy praktycznie Europy, całej Europy i jesteśmy w tej Europie i to jest niepodważalne i straszenie Niemcem, Holendrem czy Szwedem to tylko przez jakiegoś skrajnie
nieodpowiedzialnego,
no już nie będę mówił, używał brzydkich słów.
Nie używamy.
Nie używamy brzydkich słów. W każdym bądź razie, obojętnie co byśmy nie powiedzieli, Polacy są naprawdę w tej chwili bardzo za Unią Europejską i to chwalić, że tak to jest, dlatego że i swoboda poruszania się, i nauka, i przemysł, przede wszystkim przemysł, bo i miejsca pracy. To, że my mamy taką inflację niską i bezrobocie niskie, to też jest zasługa tego, że jesteśmy razem w jednej wspólnocie. I oczywiście, co byśmy nie powiedzieli, że są ogromne wysiłki mocarstwa za oceanem i mocarstwa za wschodnią granicą, no to oni torpedują wszystkimi możliwymi sposobami, bo gdybyśmy wzięli Unię Europejską jako ten konglomerat wszystkich krajów, które do Unii Europejskiej należą, to nasze gospodarki są porównywalne z gospodarką amerykańską i to jest dla nich największe zagrożenie, że jeżeli tutaj powstanie bardzo silny ośrodek decyzyjny, bardzo silny ośrodek przemysłowy, finansowy i zjednoczony, to ta druga strona może to odczuć w innym tego słowa znaczeniu, już nie mówiąc o naszych wschodnich sąsiadach, którzy z niepokojem patrzą, co się u nas dzieje i zrobią wszystko, naprawdę wszystko, żeby rozsadzić to. A jak rozsadzić? Najlepiej od środka. Znajdzie się paru kurczę takich nieprzyzwoitych i tak dalej, którzy w sposób różny, sposób jasny, niejasny, będą próbowali określać, że jest zły Niemiec, jest zły jakiś tam...
Będą próbowali generalnie skłócać nas z naszymi sąsiadami, z którymi współpracuje nam się gospodarczo całkiem nieźle. Powiem szczerze, że kibicuję gospodarce niemieckiej, żeby się rozwijała jak najlepiej, ponieważ nasza jest bardzo ściśle z nią powiązana. I jeśli tam się rozwija gospodarka, to u nas się jeszcze szybciej rozwija.
Oczywiście, że
więc
tak.
To jest coś absolutnie niesamowitego i widać, że kraje należące do Unii Europejskiej są systemem naczyń połączonych, a my powinniśmy traktować Unię Europejską jako naszą wielką ojczyznę. Nasza najmniejsza ojczyzna to Pomorze, wielka ojczyzna Polska, największa Unia Europejska i powinniśmy się czuć Pomorzanami, Polakami, Europejczykami i to powinno mieć takie samo znaczenie, tak samo wartościowe. Kilka sobie rzeczy wynotowałam dla niedowiarków. Od 2004 roku, kiedy zaczęliśmy dostawać wsparcie, no to do Polski przyszło 277 miliardów euro. Sami wpłaciliśmy, bo też oczywiście wpłacamy składki do Unii 101 miliardów, ale na czysto jesteśmy 174 miliardy euro, więc to jest działa na wyobraźnię. Aż 58 miliardów euro bezpośrednio trafiło do polskich rolników w formie dopłat. Jakie to są pieniądze? Proszę sobie przeliczyć, proszę sobie przypomnieć, jeśli państwo są w odpowiednim wieku, że mogą sobie przypomnieć, jak wyglądała Polska przed wejściem do Unii Europejskiej, polska wieś. A jak wygląda teraz? Jakimi maszynami nasi rolnicy dzisiaj dysponują? Tak. No to są maszyny, bym powiedziała, lepsze niż Mercedes.
Ale właśnie, jeżeli ktoś nie ma wyobraźni, to wystarczy jak pojedzie, no nie wiem, z 50 kilometrów za Gdańsk, nawet na Żuławy i zobaczy tam park maszyn rolniczych, które używane są obecnie przez rolników, to naprawdę to są wysokiej klasy nowoczesne sprzęty i można z nich korzystać.
No to jest technologia kosmiczna.
Technologia kosmiczna, dosłownie. Tak jak kiedyś powiedział swego czasu nasz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, że on ma kombajn, w którym jest nawet prysznic.
Jeszcze rynek pracy, bo też tutaj panowie wspomnieliście. Aż 5 milionów miejsc pracy w naszym kraju, czyli co trzecie stanowisko jest bezpośrednio powiązanych z jednolitym rynkiem europejskim. I przypomnę, przed wejściem do Unii Europejskiej bezrobocie, to jest przed 2004 rokiem, bezrobocie wynosiło wtedy, uwaga, 19%. Tak. Ja pamiętam, jak dużo osób szukało pracy, jak ciężko było znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, jak dużo osób pracowało poniżej swoich możliwości zawodowych, poniżej swojego wykształcenia. A dzisiaj mamy no, trochę ponad 3%.
I to też praktycznie można powiedzieć, że te 3% to tylko osób, które w żaden sposób, niechby ta praca była, nie wiem, stokrotnie wynagradzana, to i tak mu się nie będzie opłacało pracować.
Tak, ci, którzy tak naprawdę nie poszukują pracy, nawet,
każda forma poszukiwania pracy to jest męczarnia dla nich, natomiast mamy całą rzeszę obcokrajowców, którzy wypełniają tą lukę.
A jak myślą państwo, na ile ten trend, to poparcie się utrzyma w przyszłości?
To będzie chyba trudno, mimo wszystko, to oprócz tych nacisków zewnętrznych i tych troli, które optują za rozbiciem czy przeciwko w sytuacji Polski w Unii Europejskiej, to jeszcze trzeba pamiętać, że za parę lat nie będziemy otrzymywali z Unii tyle pieniędzy do dzisiaj, tylko będziemy płatnikami netto, tak? Bo przy wzroście poziomu życia i poziomu gospodarczego w Polsce te dopłaty będą malały, tak? I później będzie sytuacja taka, że będziemy musieli dofinansować te biedniejsze kraje, które nie do tego poziomu jeszcze nie doszlusowały, że tak powiem. Także trzeba uważać i w związku z tym tutaj już kiedyś u pani w audycji mówiłem, że za mało jest informacji o tym, co się dzieje w naszej Unii Europejskiej, czyli u nas.
Tak.
My korzystamy z internetowych różnych portali, ale według mnie w każdej gazecie, w każdym radiu powinna być specjalna audycja. My w Unii, co nowego, co się dzieje w sąsiednich krajach. Tak?
I co
musimy się tego
do
nauczyć
tej pory.
I dowiedzieć, co się tam dzieje, jakie oni mają tam problemy, czy jakie oni osiągają sukcesy, żebyśmy poczuli, że jesteśmy wspólnota. Tak? Za mało jest tej informacji.
I nie wstydzić się tych sukcesów, które mamy w Unii. Nie wstydzić się tego, bo to jest nasz chleb powszedni. Jeżeli my tego nie będziemy eksponowali codziennie, tak jak pan tu wspomniał, i na wszystkich forach, to potem za kilka lat właśnie ci przeciwnicy mogą, dajemy im pożywkę do ręki.
Niestety przykładem jest ostatnia rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak? W 2004 weszliście, 22 rocznica była, to święto 1 maja, które zastąpiło trochę jakby to święto pracy, chociaż odbierze się tu równolegle. Tutaj nie odczytałem jakiegoś wielkiego zaangażowania, tak? Ani czynników regionalnych czy państwowych w tym, żeby ten dzień był jakimś świętym, jakimś informacją, wiedzą, imprezą, która przypomina o tym, czym jest dla nas Unia Europejska.
Bo my chyba się do tego dobrobytu unijnego przyzwyczailiśmy i zapominamy, jak to było kiedyś, przed wejściem do Unii Europejskiej. Młodzież tego nie zna na szczęście i oby nigdy w życiu nie poznała, jak to jest być poza Unią Europejską.
Ale nie ma też nowych filmów na ten temat na przykład. Ja bym chętnie poopowiadał, jak to było, bo jestem w takim wieku, że pamiętam jako dorosły człowiek, tam wiele lat w tej Polsce w PRL-u i później przeżyłem i trzeba by to trochę przypomnieć, tak? Jak myśmy czekali nie 2 tygodnie na paszport, czy na połączenie telefoniczne w 3 dni na zachód, prawda, i tak dalej. Jaka to była mordęga, jaki to był trudny okres, tak? Już o tym młodzi w ogóle nie wiedzą, nie mają pojęcia, a my pamiętamy, a część już nie pamięta.
Ile radości było, jak otworzono pierwszy odcinek A1 do Nowych Mars. I ludzie jeździli nie po to, żeby się przemieścić, tylko żeby się przejechać tym autostradą.
Pierwszym odcinkiem autostrady, tak.
To było dużo radości z tego powodu, pamiętam. Z drugiej strony teraz też rzadko się przebija ta informacja, ale na przykład jeśli chodzi o młodzież, Unia Europejska organizuje bilet taki bezpłatny na zwiedzanie wszystkich krajów Unii Europejskiej pociągami.
Kolejowy.
I osoby, które nie skończyły 18 roku życia. Tam jest jakiś zakres wiekowy od do. Mogą skorzystać po prostu z tego. Plus do tego mają niesamowite obniżki wejść do muzeów we wszystkich unijnych krajach. Więc te Unie mogą sobie poznać od podszewki łącznie z jej historią i podróżować. Więc to jest niesamowita sprawa.
Bilet jest bezpłatny, tak?
Bilet jest bezpłatny. Wszyscy młodzi obywatele Unii biorą udział w takim jakby losowaniu, zdaje się, bo tam tych chętnych też jest sporo. Ale też trzeba o tym przypominać, warto przypominać. Mam osoby w rodzinie, które skorzystały z tego biletu i są zachwycone. Także polecam, myślę, że akcja będzie organizowana w przyszłości także. No zostaje przed nami jeszcze jedna ważna rzecz do zdecydowania w ramach Unii Europejskiej. Co z euro?
Proszę panów. On jest dla nas wygodnym, nie było w tych momentach kryzysowych, pozostanie przy złotówce. Natomiast ja uważam, żeby być w tym twardym jądrze, a aspirujemy do tego, żeby być jedną z ważniejszych gospodarek Unii, nie tylko Unii, ale świata, tak? Bo wchodzimy do 20 największych gospodarek świata. Żeby jednak wejść do strefy euro, po to między innymi, żeby decydować, współdecydować o najważniejszych rzeczach Unii Europejskiej, a poza tym dla przedsiębiorców to jest ważny element, dlatego że nie ma zmiany kursów, kursów walutowych.
I ciągle kredyty, oprocentowanie. Nie będzie argumentów, że Niemcy mają niższe oprocentowanie, bo nie Niemcy, tylko strefa euro ma niższe oprocentowanie.
Tyle tylko, że tutaj przy każdej jednej dyskusji politycy zamiast mówić o merytorycznych korzyściach, to zawsze przekładają to na polityczne racje.
Dokładnie.
Ale myślę, że dziennikarze są od tego, żeby przypominać o tej ekonomii i o tym, co zyskaliśmy, zyskujemy i jeszcze możemy zyskać. I myślę, że do tego tematu będziemy pewnie nie jeden raz.
Ja jestem za wejściem do strefy euro.
Ułatwia to. Zresztą jedziemy na Schengen i wszędzie płacimy euro. I problem jest tylko tyle, że tutaj latamy po kantorach i kupujemy gdzieś najtaniej.
Więc ja też jestem za wejściem do strefy euro, a Polska jest jednym z kilku już ostatnich krajów, które nie są w strefie euro, więc to też w naszym interesie jest, żebyśmy nie byli na szarym końcu. Michał Górski, Adam Liszczewski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście, przypomnę, Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. I teraz temat nasz lokalny. W Gdyni ruszyła się sprawa budowy nowego bosmanatu i Centrum Szkoleniowego Żeglarstwa. Gdynia dostała rządowe dofinansowanie budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Będzie się ono składać z bosmanatu, siedzib dla klubu, żeglarskich, będzie zaplecze z hangarami na łódki. Inwestycja ma być zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, a przetarg na realizację przedsięwzięcia ogłoszony powinien zostać na początku wakacji. No i chciałam najpierw panów zapytać, jakie z tego wartości dodane, ale już przed wejściem na antenę rozpoczęła się dyskusja w tej sprawie, że Gdańsk i Gdynia rywalizują, a powinny mieć wspólne cele.
No dokładnie. Mamy Narodowe Centrum Żeglarskie w Górkach Zachodnich. To jest obszar miasta Gdańska. Ja odczytuję trochę, że powstanie Centrum Olimpijskiego, tak? Mm-hmm. Czyli to jest trochę podparcie się tym pomysłem na olimpiadę letnią w Polsce w przyszłości. Ale to znowu odczytuję jako element rywalizacji między Gdańskiem i Gdynią, który wiele szkód w przeszłości wyrobił i czy wytwarza. To się zaczęło z czasów, kiedy byłem radnym miasta Gdańska w 1994-1998. Ta rywalizacja między portami, inwestycjami w portach, donoszenie na siebie nawzajem, wstrzymywanie dotacji czy finansowania rozwoju portu w Gdańsku przez władze Gdyni. No było wiele nieporozumień. myśmy nawet jako miasto Gdańsk wystąpili z inicjatywą o wspólnym zarządzie portu Gdańska i Gdyni. I myślę, że ten postulat trzeba dzisiaj powtórzyć i może przy okazji tego, że powstaje ustawa metropolitalna, że będą dodatkowe środki też, bo to się wiąże z dużymi dodatkowymi finansami dla całego układu metropolitalnego, żeby rozważyć na poziomie metropolitalnym właśnie ten zarząd wspólny, czy wspólne jak chociażby konsultacje ciągłe czy intensywne, a ja jestem za tym, żeby to był wspólny zarząd portu Gdańska i Gdyni. Ta rywalizacja w przeszłości wiele szkód wyrządziła, bo to dotyczyło komunikacji miejskiej, to dotyczyło naboru do szkół ponadpodstawowych.
Potem lotnisko nam wyszło.
Lotnisko było tak zupełnie też na ten. Te inwestycje teraz też trochę konkurencyjne w portach, tak, gdzie jednak to samo tutaj port kontenerowy w Gdyni się mocno rozwija, no, nowe nabrzeża. To jest trochę znowu konkurencyjnie i mówię, trochę działając w tym obszarze morskim, słyszałem i widziałem, że porty konkurencyjne do nas, czyli i niemieckie, duńskie, czy szwedzkie, nawet tutaj z Prybałtyki naszej, oni trochę sobie żartują i śmieją się z nas, że dwa porty obok siebie rywalizują ze sobą, też stawkami portowymi,
a powinny współpracować. Dla nas konkurencją
są inne porty, więc tutaj mam mieszane uczucia. Nie mam nic przeciwko oczywiście inwestycji w Gdyni, w rozwój żeglarstwa i tak dalej, tylko że nie róbmy tego znowu z olbrzymimi jakimiś hasłami, prawda, że to olimpijski, a tu będzie narodowy centrum. No, czym to się różni, tak? Czemu to nie ma być w Gdańsku, jak tam jest gotowa infrastruktura, że tak powiem. Jest kilka, zresztą cały szereg przystani, portów i miejsc, gdzie można to żeglarstwo spokojnie uprawiać i wspierać. Także spróbujmy zacząć uczciwie ze sobą rozmawiać w ramach
współpracy szerokiej.
Tak. I tylko przypomnę, że miasto Elbląg zdecydowało, że chce przystąpić do naszej trójmiejskiej metropolii. Ja też walczyłem o to, żeby to był dwumiasto Gdańsk-Elbląg, bo to jak najbardziej gospodarczo należy i cały Zalew Wiślany, gdzie pracowałem przez wiele lat. Jest to wspólny obszar, powinien być wspólnie zarządzany przez Trójmiasto i przez województwo, czy Elbląg, czy województwo warmińsko-mazurskie.
Jasne.
Adam Liszczewski.
Ja wspomnę tylko, pan tu wspomniał o zarządach Morskiego Portu Gdynia i Morskiego Portu Gdańsk. Na podobnej zasadzie jak Szczecin-Świnoujście też jest jeden obejmujący tą aglomerację zachodniopomorską. My żeśmy parę lat temu, to był gdzieś chyba 24 rok, wspomnieli też na spotkaniu z ówczesnym wiceministrem, obecnym wiceministrem, że temat się przewijał. I było pytanie, czy planują połączenie zarząd portu Gdańskiego, zarząd portu Gdynia. Wówczas padło pytanie, że nie, że jeszcze jest za wcześnie. I to wystarczyło, dlatego że jeszcze jest za wcześnie, to jest zawsze jakaś tam jaskółka mówiąca o tym, że rozmowy się toczą cały czas. Oczywiście pani prezes z Gdańska, czy pan prezes z Gdyni mają swoją wizję na rozwój. My wiemy, jak to mniej więcej wygląda. Baltic Hub rozbudowuje się w koncertowym stopniu. Port Gdański ma swoją działkę też do wykonania. Port Gdynia też. No Port Gdynia, chcąc rozwijać się, musi wyjść w morze.
Czyli port zewnętrzny jest niezbędny.
Inaczej nie ma szans. Ale z drugiej strony, po wyjściu w morze musi mieć wyjazd z tego portu, a w tej chwili nie ma. Estakada w rozsypce, dojazd do
kolejowego przez Trójmiasto.
Tak.
A droga czerwona w dyskusji.
A droga czerwona jeszcze się robi. Jeszcze się robi, jeszcze długo się będzie robiła. Natomiast co do żeglarstwa. Fajnie, że powstaje. Czy ono się nazywa olimpijskie, czy narodowe. Najważniejsze, że jest ośrodek w Gdyni i jest ośrodek w Gdańsku. Jeżeli jest wizja współfinansowania tego przedsięwzięcia, to tylko się trzeba cieszyć, dlatego że te pieniądze na pewno nie zostaną zmarnowane. Jeżeli tych ośrodków tego typu będzie nad Bałtykiem zdecydowanie więcej, to tylko będziemy mieli większy dostęp tej kultury żeglarskiej, do nauki żeglarstwa, do kontaktów z innymi narodami, którzy będą chcieli do nas przypływać, będą chcieli zostawiać łódki, będą chcieli korzystać z tych ośrodków. I jak patrzyłem wczoraj na te zdjęcie, gdzie Piotrek Myszka stoi obok i firmuje swoją osobą, to Sofii w tej chwili jest jeden z naszych takich firmowych żeglarzy, to tylko się cieszy, że coś takiego jest. I trzeba to wykorzystać i mieć tą satysfakcję, że to u nas w Gdyni, w Gdańsku, nie gdzieś tam...
W Trójmieście.
O, właśnie.
No nie tylko, trzeba przypomnieć o pętli Żuławskiej, nie tylko. Rozwój portów i przystani morskich i śródlądowych w ostatnich latach, to się dzieje od 2012 roku, nastąpił w rekordowy sposób. Tak. Myśmy wybudowali 12, czy rozbudowali 12 portów przystani w obszarze Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, ale później też Zatoki Gdańskiej, tak, bo ten pętla Żuławska 2, ona już dotyczyła portów Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, więc to się fajnie rozwija. Pieniądze unijne też, o czym mówiliśmy poprzednio, i też marszałkowskie,
tak,
odgrały
unijne.
Tutaj wielkie znaczenie. To było, przeszło tam 200 milionów złotych na rozbudowę tych portów, więc tu się dużo dzieje. Jeszcze wspomnę, zawsze pani prowadząca zawsze mnie pyta, co tam dalej w tej pętli Żuławskiej. Ano łączymy się z kanałem Elbląskim, jest porozumienie i są pieniądze już unijne. Dostaliśmy dofinansowanie w ramach Interregu, projektu Interreg, na promocję i rozwój wspólnego szlaku żeglugi śródlądowej, pętla Żuławska i kanał Elbląski. Będziemy rozbudowywać tam dalej przystanie, pogłębiać kanał Elbląski i wspólnie go promować.
Także kanał Elbląski czy kanał Ostrudzki?
Kanał
Elbląski.
Elbląski. On się Elbląski nazywa, ale kiedyś tam było też Elbląsko-Ostrudzki.
Ostrudzie mówią Ostrudzki.
Ale Ostruda jest w obszarze działań.
Tak. No to jednym słowem dużo się dzieje. Trzymamy kciuki, żeby to się pięknie rozwijało, żeby sporty wodne na stałe wpisały się w taką kulturę sportową Pomorza, żeby było więcej młodzieży w tym brało udział. A kto z Państwa nie widział, jak to się pięknie rozwija, zapraszamy do Pucka. Ja byłam w niedzielę w Pucku i tutaj ta marina robi wrażenie. Przepięknie to wygląda. Można się przejść, można sobie od strony morza zobaczyć, jak miasto wygląda. To wszystko jest naprawdę piękne.
Ale to właśnie jeździmy po Grecji, jeździmy po Włoszech, oglądamy mariny praktycznie w każdej wiosce, w każdej miejscowości i cmokamy, że jest tak pięknie. No, u nas też tak powinno być.
No mamy i miejmy temu nadzieję, że będzie coraz lepiej. I się dzieje.
Byłem na regatach w Krynicy Morskiej, gdzie było tam 250 jachtów regatowych, które startowały w zawodach ogólnopolskich. Dzieje się naprawdę, jest dużo więcej, proszę o tym mówić w radio.
Mówimy.
W zeszłym roku właśnie w maju były regaty w Krynicy Morskiej, gdzie też startował Piotrek Myszka i fajnie tam. Akwen jest cudowny do żeglarstwa.
A teraz zmieniamy temat i rynek pracy. Rynek pracy powiązany z mediami społecznościowymi. Ciekawa sprawa, która może dotknąć każdego z nas. Sprawę opisuje trójmiasto.pl, a chodzi o sytuację, w której pracownik został wezwany przez swojego pracodawcę na dywanik za to, że na swoich mediach społecznościowych publikował memy, zabawne memy, ogólne memy dotyczące pracy, ale nie jego firmy, nie jego zakładu pracy, tylko generalnie bardzo, bardzo to było na wysokim stopniu ogólności. No i czy pracodawca może wzywać na dywanik za prywatne publikacje pracownika, które nie dotyczą firmy, w której ten pracownik pracuje?
To pan jest odpowiedź.
To znaczy, tutaj trzeba, akurat nasuwa się jedna rzecz. Nowa dziedzina i teraz my żartujemy niby z pracy, niby z pracodawcy nie naszego, ale reguły zatrudnienia regulują też regulaminy. Jeżeli w regulaminach będzie zapis mówiący o tym, co wolno, czego nie wolno, ale też wiemy, że wchodzi nowe media społecznościowe, Facebook, SMS-y i tak dalej. Tego kiedyś nie było. Mm-hmm. Nie wolno było i stanąć na rynku i odgrażać się pracownikowi. W tej chwili...
Czy pracodawcy.
Czy pracodawcy. W tej chwili teraz na Facebooku robimy to anonimowo lub podszywając się pod inną osobę, uprawiając tak zwany hejt. Jeżeli pracodawca zlokalizuje, kto to był i jest to niezgodne z regulaminem, może być taki pracownik, może mieć kłopoty. Może mieć kłopoty. Ja nie mówię, że nie. Natomiast też, jeżeli to będzie obraźliwe, no to jest jeszcze droga sądowa. Tu każda dziedzina, tu po prostu jest temat do uregulowania. Dlatego, żeby później nie było, że ja sobie zrobiłem żart, a potem ponoszę z tego tytułu konsekwencje, to samo pracodawca też nie może jednoznacznie tłamsić każdej krytyki, która jego spotka, tylko i wyłącznie dlatego, że mu tak wygodnie, nie?
No nie, jeżeli to wpływa na firmę, szkodzi firmę, no to powinien reagować. Ja to widzę to z punktu widzenia pracodawcy. Tak. Sam byłem przez 35 lat pracodawcą i wiem, że to różnie wygląda. Natomiast w związku z rozwojem tych mediów społecznościowych i teraz możliwościami, jakie daje sztuczna inteligencja, uważam, że i pracownicy, i właściciele firm powinni jak gdyby się z tym zapoznać głębiej. Być może nawet powinni być szkoleni, jak się zachowywać, bo i pracownicy nie bardzo wiedzą, bo to jest nowy obszar, jak się zachowywać. Pracodawca też nie wie, jakie ma możliwości w tym obszarze, szuka dopiero, dowiaduje się u prawników i tak dalej. Być może tutaj i rola związków zawodowych, ale też rola tych izb gospodarczych, prawda, żeby swoich pracodawców, przedsiębiorców trochę doszkolić, prawda? Poprosić prawników, poprosić osoby związane z mediami społecznościowymi, aby trochę nauczyły, czy zwróciły uwagę na ten obszar, który według mnie jest nierozpoznany, tak? No bo przecież pracodawca nie ma czasu, ten mały szczególnie, śledzić swoich pracowników i co robi w mediach społecznościowych. Tak, raczej tego nie robi. Nie? No, a jeżeli robi, no to już musi mieć rozwiniętą jakąś infrastrukturę. Musi mieć ludzi, którzy to robią. To przecież to poszukiwanie nie jest takie proste. Ale być może powinni ci pracownicy podawać swoje jakieś konta, czy miejsce, w których się publikują, aby pracodawca jednak mógł tam czasami zajrzeć i sprawdzić, czy to nie szkodzi jego firmie. Ale jeszcze raz wracam do tego, że to jest nowy obszar, gdzie wymagana jest interwencja i edukacja. Trzeba się tego nauczyć, trzeba zatrudnić prawnika i popytać. To apel do przedsiębiorców, żeby się tym zainteresowali.
No i czasami potrzebny jest dialog w tej sprawie, tak, bo to też nie może być tak, że pracodawca sobie sprawdza, a pracownik nie ma zielonego pojęcia o tym, że pracodawca siedzi w jego mediach społecznościowych. Tutaj powinna być informacja.
Ale to jest wszystko, powinno być zawarte w przyszłości w regulaminach pracy.
Właśnie.
My przychodzimy do pracy, podpisujemy kodeks, podpisujemy regulamin i wiemy...
Godzimy się na pewne rzeczy.
Godzimy, lub nie podpisujemy się, nie godzimy
i nie idziemy pracujemy do pracy.
Jasna sprawa.
Wybór jest.
Natomiast no, też musimy zwracać na to uwagę i każdy z nas powinien zwracać na to uwagę, że cokolwiek nie wpisujemy w Facebooka, czy powiedzmy gdzieś w jakieś inne media społecznościowe, to nie jest anonimowe. My się z tym identyfikujemy i czasami nierozważny żart, niekoniecznie dotyczący osoby, którą znam, może spowodować to, że to będzie potraktowane jako atak na tą osobę lub na firmę.
No, zwłaszcza jeśli informujemy na swoich mediach społecznościowych, tak, gdzie pracujemy.
Tak.
I jakby identyfikujemy się z firmą. No, w związku z tym pewne żarty mogą odzwierciedlać na przykład sytuację w firmie.
Jasne.
I wtedy już mamy jaśniejszą sytuację.
Mamy instrumenty, które nazywa się sygnaliści. I to jest czytelne, to jest jasne, to jest ustawa mówiąca o tym, że jeżeli cokolwiek w filmie dzieje się źle, to mam prawo z tego skorzystać i mi się nie będzie działa, chyba że będę robił to z premedytacją. To jest inna kategoria już w tej chwili. Ale w każdym razie tak to jest i ja tylko może jeszcze chwilę? Możemy?
Sekundkę. Minutka dosłownie.
Byłem w firmie, która produkuje wentylatory w Grudziądzu, to było jakieś 20 parę lat temu. I wyobraźcie sobie, wchodzimy na zakład pracy i pytamy się, gdzie tu można zapalić? I ten pan, który nas tam oprowadzał, mówi, że nie, u nich się na firmie nie pali. To było 25 lat temu. Na firmie nie wolno było palić. I wszyscy pracownicy do tego byli...
Taki był regulamin.
Taki był regulamin. Koniec, kropka.
I wiedzieli, że tak może być.
Dokładnie. I to było 25 lat temu, a teraz to jest w zasadzie standard.
I na tym kończymy audycję. Nam czas się skończył, a to między innymi dlatego, że za moment pierwszy odcinek audycji Kariera z doradcą zawodowym będzie o wsparciu człowieka w ścieżce kariery. Tak pokrótce można opisać ideę poradnictwa zawodowego i między innymi o tym z Martą Czarnotą, młodszą doradczynią zawodową, i Katarzyną Chromińską, doradczynią zawodową z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, rozmawiał Kuba Kaługa i o tym już za chwilę, a ja serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, i Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy Państwu, dziękujemy Pani.
Ludzie i pieniądze.